Napiszę dalszy scenariusz naszego życia. Chciałem wam zadać zagadkę. Ciekawe, czy będziecie umieli odpowiedzieć. Każdy z was ma tego 168. Dokładnie. 168. Każdy z was ma tego 168. Tego 168. A Bóg chce od ciebie tego 3. O czym mowa? To 168 godzin mamy w tygodniu, a Bóg zaprasza nas na spotkanie na te 3 godziny dzisiaj. I powiem wam, że to jest niesamowita radość dla Niego, że tutaj jesteście, że chcieliście przyjść na wspaniałe nabożeństwo do Wszechwładcy wspaniałego, Wszechmogącego, Króla i Pana naszego, Boga i Ojca, który zaprosił nas dzisiaj, żebyśmy odpoczęli od wszystkich tych trudów i znojów. Ponieważ jesteśmy wyjątkowi. Zresztą jak to siostra powiedziała tutaj na apelu, wyjątkowi i unikalni. I o tym również będziemy sobie dzisiaj tutaj rozmawiać. Niestety komputer mi odmawia posłuszeństwa, ale o, już jest uruchomiony. Mamy tutaj pierwszy werset. Ja posłużę się dzisiaj rzutnikiem i prezentacją ze względu na to, że wybrałem bardzo dużo wersetów z Pisma Świętego do przestudiowania. One układają nam się w pewną całość i chciałbym, żebyśmy po tym dzisiejszym nabożeństwie uświadomili sobie jedną bardzo istotną rzecz. Właśnie to, co siostra powiedziała dzisiaj na apelu. Jak bardzo unikatowi jesteśmy i jak niesamowitą misję mamy do spełnienia tutaj na ziemi. Dzisiaj na szkole sobotniej z młodzieżą rozmawialiśmy o tym, że tutaj na ziemi jesteśmy chwilę. Jesteśmy gośćmi i jesteśmy przechodniami, zresztą tak jak sam Mojżesz wspominał o tym. Jesteśmy przechodniami tutaj na ziemi. Mamy do spełnienia pewną misję. Ale czy my o tym pamiętamy? Czy jesteśmy zapędzeni w ciągu tych 168 godzin w tygodniu? Dobrze policzyłem, czy ktoś już mnie sprawdził? 24 razy 7? 164, dzięki. Dobrze, że ktoś czuwa nad tym. No właśnie. Na 24. Nie w tygodniu, tylko na dobę. Tak, 20 razy 7 jest 140. No jednak tata dobrze policzył. No ale dobrze. Czyli mamy jednak 168. I teraz, jeżeli czytamy Tesaloniczan 5:5, zobaczcie, co jest napisane. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. Jeżeli nie jest opisane, z którego to przykładu Pisma Świętego, to znaczy, że z Biblii Tysiąclecia. A jeżeli będą oznaczenia, to ja będę tłumaczył, bo będziemy rozważać fragmenty, które w niektórych przykładach są według mnie bardziej dosadnie przetłumaczone. Ale zobaczcie, jak bardzo istotnymi osobami w oczach Boga jesteśmy. Ja czytając ten fragment uświadamiam sobie, że jestem faktycznie kimś wyjątkowym. Że biorę udział w niesamowitym planie Bożym, który sam w sobie też jest wyjątkowy. Zauważcie, że odgrywa się bój dobra i zła, w którym my uczestniczymy. A my jesteśmy unikalni i w tym boju uczestniczymy, tylko pytanie, czy zdajemy sobie z tego sprawę. Jezus nie powołał nas po to, żebyśmy my sobie te 3 godziny tutaj spędzali. Że z przyzwyczajenia, żebyśmy przychodzili, bo chcemy być posłuszni Panu, więc przestrzegamy 10 Bożych przykazań, a 4 z tych przykazań mówi, że dzień sobotni powinniśmy święcić. 7 dzień tygodnia. Jak najbardziej. To jest jakby jeden ze składników. Ale to Bóg powołał nas po to, żebyśmy my tu przychodzili. To Bóg nas pociągnął. Żaden z pastorów, tutaj siostra tak fajnie na apelu powiedziała, że pastor Siciński odmienił moje życie. Ale tak naprawdę my wiemy, co się za tym kryje. My wiemy, że to Duch Święty i Bóg sprawia i wykorzystał chociażby pastora Sicińskiego po to, żeby On przekazał nam wiedzę, żeby On pokazał nam w Piśmie Świętym to, co jest naprawdę. Ale bez Ducha Świętego nic by się nie odbyło w naszym życiu. Ja też kiedyś mówiłem, znałem wspaniałego Marka, który już teraz jest gdzieś w świecie, nie wiadomo gdzie, ale to on przyszedł do mojego sklepu komputerowego, położył popsutą kasę fiskalną, powiedział, napraw to Pan, a obok położył Biblię i zapytał, a zna Pan przykazania? A ja mówię, no znam. A on mówi, ale czy na pewno? Ja mówię, no oczywiście, że znam. A on zaczyna mi czytać przykazania z Pisma Świętego, których faktycznie rzeczywiście w życiu nie znałem. Ale potem Duch Święty pokazał mi prawdę i pokazał, którą drogą tak naprawdę powinienem iść. I co się okazało, że w tym samym momencie Bóg powołał mnie. Mówi, słuchaj, ty mnie szukałeś, a ja pozwoliłem ci się znaleźć. Ja daję ci możliwość teraz poznania mnie, tylko pytanie, czy ty chcesz. A jeżeli zechcesz, to nie po to, żebyś ty zachował to dla siebie, tylko po to, żebym ja ciebie mógł wykorzystać jako unikalną jednostkę w moim wojsku. Nieraz w Piśmie Świętym będziemy przyglądać się tym fragmentom. Okazuje się, że bierzemy udział w wielkim boju i że jesteśmy niemal żołnierzami w armii Chrystusa, wyspecjalizowanymi właśnie do walki ze złem i z upadłymi aniołami, których posłał tutaj szatan, który jest sprawcą wszelkiego zła i ojcem kłamstwa. Wokół nas toczy się bój i za każdym razem, gdy stajemy przed trudnym wyborem, gdzie widzimy, że możemy postąpić zgodnie z wolą Bożą, bo tak mamy nakreślone to w Piśmie Świętym i w naukach, które dotychczas przyjęliśmy, albo możemy przyjąć postępowanie, które nie jest zgodne z naukami, to w naszej duszy, w naszym duchu, w naszym umyśle rozgrywa się bój. I albo wygrywamy tą walkę i wybieramy dosłownie z wyborem takim, jaki Jezus nam przedstawił, żebyśmy wybierali, albo przegrywamy tą walkę i upadamy, potykamy się, a wtedy całe zastępy szatana się cieszą, wow, przegrał, jest, przeciągnęliśmy go na naszą stronę. Wiecie, w rzeczywistości to się to bardzo, to całkowicie inaczej wygląda, bo my żyjemy sobie, no i załóżmy, budzimy się rano w sabat i zastanawiamy się, pójść skosić trawę? No to już tak dosadnie powiem, tak? Chociaż myślę, że nikt z nas nie ma takich myśli, więc może nawet nie będę podawał takiego przykładu, ale może całkiem inny przykład, taki, w którym okazuje się, że wracamy skądś, zastajemy swojego męża, może żonę, może sąsiada, może siostrę brata albo dziecko, albo mamę, tak? I nagle ta osoba nas atakuje i mówi nam coś, co nam się nie podoba. A my dla obrony przyjmujemy oczywiście postawę obronną i mówimy, nie, ty jesteś w błędzie, ja się z tobą nie zgadzam. Ale ta osoba zaczyna nas wciągać w rozmowę dalszą. Zaczyna się sprzeczka, w której zaczynamy uczestniczyć, a wiemy, że Bóg raczej namawiał nas do tego, żebyśmy byli cisi, żebyśmy nie ulegali pokusom szatana do tego, żeby chociażby sprzeczać się. Ponieważ to zaczynają uruchamiać się nasze emocje negatywne, a potem wraz za tymi emocjami idą następstwa w postaci niewłaściwych słów, niewłaściwego postępowania. Jak bardzo często szatan zaplątał nas w taką zagrywkę, w której okazało się, że potem po tym fakcie zaczęliśmy się zastanawiać, Panie Boże, nie powinienem. Co ja powiedziałem? Za mocno powiedziałem, złe słowa powiedziałem, być może nawet użyłem słów wulgarnych, albo powiedziałem coś przykrego. I zaczyna się problem w naszej duszy, bo okazuje się, że serce i Duch Święty, który w nas mieszka, który poruszył nasze sumienie, oskarża nas, że źle uczyniliśmy. I to tak wygląda w rzeczywistości. Ale gdybyśmy to przestudiowali, ten przypadek, z punktu widzenia tego, że odgrywa się wokół nas wielki bój, to okazuje się, że w takim momencie, tuż za naszym bratem, siostrą, mężem czy żoną, stoi szatan, który zorganizował całą tą sytuację po to, żeby nas wciągnąć i żebyśmy tą potyczkę przegrali. Po to, żeby się upadli aniołowie cieszyli. Przecież zauważcie, nie wiem, czy pamiętacie taką sytuację, jak przyszedł Piotr do Jezusa i inni apostołowie i rozmawiali o tym, Jezus opowiadał, co się ma stać, w czym on będzie brał udział, że będzie pojmany, następnie biczowany, przesłuchany, potem ukrzyżowany i umrze na krzyżu. A pamiętacie, co Piotr wtedy mu odpowiedział? Ale Jezu, to w ogóle na ciebie nie może przyjść. A co Jezus mu odpowiedział? Odejdź precz, szatanie. Czy on to powiedział do Piotra? Nie. Jezus dokładnie wiedział, że za Piotrem stoi szatan, który mu podpowiada te złe myśli. I za każdym razem, gdy bierzemy udział, w którym jest to zasadzka zorganizowana przez szatana, to musimy sobie zdawać sprawę z tego, że to jest dla nas następna potyczka duchowa, w której dobro musi wygrać, w której my musimy podjąć odpowiednie decyzje. Ponieważ bój ten cały, w którym uczestniczymy, odbywa się w przestrzeni, a nie w ciele. Gdyby to było tak, że odbywa się w ciele, to byłoby super, bo byśmy wynajęli sobie broń, być może zorganizowali czołg i przepędzili szatana i nie byłoby problemów. Ale niestety w większości przypadków to my nawet nie zdajemy sobie sprawy, że bierzemy udział w zasadzce, którą zorganizował szatan. A w związku z tym my powinniśmy sobie uświadomić, i po to dzisiejsze to rozważanie jest, żebyśmy zdali sobie sprawę, że oprócz tego, że dokonujemy wyborów, powinniśmy pracować nad swoim charakterem, powinniśmy pracować nad tym, żeby dążyć do doskonałości. Jezus postawił nam wysoko dosyć poprzeczkę, pokazał nam, jakim można być, żyjąc tutaj na ziemi, a my jako Jego uczniowie i Jego naśladowcy powinniśmy do tego dążyć. Oczywiście nie chodzi mi tu w rozumowaniu o tym, żebyśmy sami siebie doskonalili jako sami przez siebie. Gdy pastor Marek ostatnio zadał pytanie, a ja muszę zweryfikować to mniej więcej tak, co ty będziesz mówił, a ja mu mówię, że będziemy rozmawiać o doskonaleniu się, to zaczęliśmy rozmawiać o tym, żeby źle tego nie zrozumieć, bo ktoś może odczuć, że powinniśmy sami przez siebie się doskonalić, ale to wiemy, że to całkowicie inaczej wygląda. Jeżeli przestrzegamy odpowiednich przykazań, to co mówiłem na poprzednim kazaniu, czyli sprawdzamy papierkiem lakmusowym, czy jesteśmy na dobrej drodze, a potem sprawdzamy, czy mamy odpowiednie relacje z Bogiem, to znaczy, że już jest w porządku, to znaczy, że idziemy właściwą ścieżką, to teraz powinniśmy zwrócić uwagę na to, że za każdym razem, kiedy rozmyślamy o Bogu, powinniśmy obierać taką ścieżkę, w której będziemy Go prosić o to, żeby On zmieniał nas. I Bóg powiedział, dam wam serce mięsiste. Co miał przez to na myśli? Tak jak Kasia zresztą dzisiaj powiedziała na szkole sobotniej. Miał na myśli to, że zmienię twoje serce, twoje podejście do życia, zmienię twój charakter. Jeżeli ty będziesz blisko mnie, będziesz stawał się taki jak ja. Będziesz doskonalił siebie, ale przez Ducha Świętego. I teraz jak bardzo istotne jest to, żebyśmy o tym pamiętali. W Efezjan 5 i werset 8 mamy takie przesłanie, w którym apostoł Paweł uświadamia nas, że niegdyś byliśmy ciemnością, lecz teraz jesteśmy światłością w Panu. Więc musimy postępować jak dzieci światłości. Musimy sobie uświadomić, że jesteśmy dziećmi Bożymi, powołanymi tu do walki ze złem. I za każdym razem, kiedy szatan przygotuje zasadzkę dla nas, musimy być już przygotowani. I musimy pamiętać o tym, że każdą walkę duchową musimy wygrać. Że to nie jest tak hop-siup. Że to dotyczy tylko nas i że my w tym uczestniczymy. My jesteśmy przedstawicielami Boga. Napisane jest, że jesteśmy Jego dziećmi, że jesteśmy współdziedzicami Królestwa Bożego. Czyli patrzcie, jakie niesamowite wykazania, jakie niesamowite wymagania stawia Bóg przed nami. Żebyśmy byli godni do naśladowania Jego, żebyśmy byli godni do tego, żebyśmy mogli kiedyś znaleźć się w niebie. I apostoł zachęca nas, żebyśmy nie trwali już w ciemności, żeby każdy z naszych wyborów, który dokonujemy, był zgodny z wolą Bożą i żeby przynosił chlubę całemu wszechświatu. Jeżeli mamy reprezentować Boga, musimy dokonywać odpowiednich wyborów. Zobaczmy dalej. W Efezjan 5 napisane jest w wersetach od 16. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. Jak możemy zrozumieć ten fragment? Wyzyskujcie. Nic innego, jak tutaj apostoł zachęca nas, żebyśmy dawali z siebie wszystko. Żebyśmy z tej chwili, w której żyjemy i w której pracujemy dla Boga, dawali jak najwięcej i jak najlepiej. Musimy każdą godzinę naszego życia wycisnąć i sprawić, żeby ten czas, który mamy tutaj poświęcony na misję, ten czas, który mamy poświęcony na ewangelizację, nie spędzali w niewłaściwy sposób. Dlatego Paweł zachęca nas, nie bądźmy przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana. Czy każdy z nas zastanawiał się nad tym, czy zastanawialiście, co jest wolą Pana wobec was? Jaki Pan Bóg ma plan wobec was? Do czego was powołał i dlaczego? I co musimy tutaj zrobić na ziemi? W Efezjan, w pierwszym rozdziale, czytamy dalej. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, byśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Mamy tu niesamowitą odpowiedź. Pan Bóg już zaplanował to bardzo dawno temu, przed założeniem świata. I wybrał nas, abyśmy byli Jego dziećmi Bożymi i żebyśmy nieśli światu Ewangelię. Gdy przypomnimy sobie to, w jaki sposób Izrael próbował głosić światu Ewangelię, no to okazuje się, że niestety nie spełnił oczekiwań Bożych. Ale Bóg dzisiaj daje możliwość tą każdemu z nas. I każdy z nas jest niesamowitym dzieckiem Bożym, które jest powołane do tego, aby nieść światu Ewangelię. I abyśmy sami byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Oczywiście możemy tylko myśleć o tym, że jeżeli będziemy się przybliżać do Boga, to sami się zmienimy i charakter nasz również się zmieni. Ale to nie do końca tak jest. Patrzcie, że my chcielibyśmy, jak Paweł apostoł mówi. Ja duchem nawet chciałbym, ale ciało niestety ciągnie mnie do złego. I okazuje się, że sam muszę odrobinę tego wkładu swojego włożyć. Swojego wysiłku. Dlatego, że my mamy wolną wolę. I Bóg powiedział, słuchaj, ty możesz iść w lewo albo możesz iść w prawo. Ja do niczego cię nie zmuszę. Więc sami musimy włożyć bardzo dużo pracy w to, aby przygotować się do odpowiednich działań. I gdy przychodzi dokonać nam odpowiednich wyborów, żebyśmy dokładnie wiedzieli, jakich wyborów dokonać. Dlatego też apostoł zachęca nas, abyśmy byli święci. Z jednej strony wiemy, że jesteśmy świętymi, bo jesteśmy dziećmi Bożymi. I wiemy, że jak jesteśmy przy Nim, to się uświęcamy. A jednak z drugiej strony apostoł nas zachęca do tego, żebyśmy się udoskonalali. W 2 Koryntian możemy przeczytać, chociaż bowiem w ciele pozostajemy, nie prowadzimy walki według ciała. Czyli to, co mówiłem wcześniej. Bardzo trudno jest zrozumieć nam, że to życie tutaj, na ziemi, nie jest tylko przypadkiem. I że nie jesteśmy tutaj, żeby żyć dla siebie i czerpać z tego, ile się da. Dzisiaj w szkole sobotniej było takie zapytanie. W jaki sposób powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak żyć, żeby nie ciągnęło nas do tego, aby przywiązywać się tutaj do tego, co jest ziemskie. W jaki sposób dokonywać odpowiednich wyborów, żebyśmy nie zapędzali się w te sidła szatana, który mówi, słuchaj, ja ci dam wszystko. Ja ci dam dobre życie, spokojne życie, dam ci bogactwo, dam ci samochód, dam ci wspaniałych ludzi. Szatan nas do tego zachęca. On chce zwrócić uwagę na to, co jest ziemskie. Nawet samego Jezusa tym samym próbował przekupić. Zaprowadził nas w kraj przepaści i powiedział, ja ci dam to wszystko. Tylko czy nam jest to potrzebne? Jeżeli w sumie niedługo umrzemy i nic nawet ze sobą do grobu nie zabierzemy? Dlatego apostoł Paweł mówi, bracia, radujcie się i dążcie do doskonałości. Dążcie do doskonałości. Za każdym razem, gdy dokonujemy właściwych wyborów, to dążymy do doskonałości, bo udoskonalamy się. Dlatego, że każdy krok, w którym przybliżamy się do Boga i spełniamy Jego wolę, Jego oczekiwania, sprawia, że udoskonalamy się. Pokrzepiajcie się na duchu. Jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami. Ja sam zauważam to i zresztą nieraz przecież uczono nas i mnie, że relacje między Bogiem a nami bardzo często wyglądają tak jak między nami a naszymi dziećmi. Jak ja widzę, że moje dziecko mnie szanuje, że nie robi jakichś niepotrzebnych, złych rzeczy, że dokonuje właściwych wyborów, że wie, co powinno być w jego życiu priorytetem, to aż moje serce się napełnia i raduje. I jeszcze bardziej się cieszę. I wtedy jestem w stanie dać temu dziecku wszystko. Jestem w stanie dać mu jeszcze więcej, niż on sam sobie może wyobrazić. Ale gdy dokonuje niewłaściwych wyborów, gdy odwraca się plecami, nie ujmuje to w ogóle w miłości, ale to strasznie boli i serce pęka. Jeżeli macie dzieci swoje albo będziecie mieli, to dokładnie zrozumiecie, o czym mowa jest. I Bóg tak samo. Bóg był w stanie zaakceptować to, że Izrael się potyka. Nawet to, że odchodzi od nich. Ale najgorszym dla Boga było to, że Izrael odwrócił się plecami. I powiedział: Panie Boże, no nie jesteś mi potrzebny. W liście do Filipian, i mamy tutaj przekład warszawsko-praski, napisane jest w rozdziale 3, wersecie 12, gdy apostoł mówi: Paweł, wcale nie twierdzę, że już osiągnąłem przedmiot moich pragnień i że już żyję i że jestem doskonały. Czyli on również pracował nad swoją doskonałością. Lecz nie przestaję zdążać naprzód, bym mógł pochwycić wreszcie to, do czego zmierzam. Bo sam już zostałem pochwycony przez Jezusa Chrystusa. Apostoł mówi nam o tym, jak bardzo chciałby mieć tą pewność, że dokonuje właściwych wyborów i że dzięki temu czeka na niego nagroda w niebie. My bowiem pewnie, przynajmniej tak bym chciał, żebyście myśleli, że wszyscy znajdziemy się w niebie. Ale gdy zaczynamy analizować to, jakie są nasze relacje z Bogiem, to w jaki sposób nasze życie wygląda, to ja sam sobie nieraz zadaję pytanie: Panie Boże, czy oby na pewno jestem na dobrej drodze? To jest taka walka Jakubowa. Do końca ciężko być pewnym, że będzie nam dane znaleźć się w niebie, bo dzisiaj jesteśmy blisko Boga. Ale kto wie, gdzie będziemy za tydzień, za dwa tygodnie, za miesiąc? To jest to, o czym rozważaliśmy na poprzednim kazaniu. To, że wczoraj byliśmy blisko Boga, w ogóle nie daje gwarancji nam, że i dzisiaj jesteśmy. Dlatego jak bardzo istotnym jest, żeby planować każdy dzień z Bogiem i być blisko Niego. Żeby myśleć o tym, że gdy przyjdzie mi dokonać właściwego wyboru, jaki ten wybór będzie. Bo potem, gdy już przychodzi pokusa, to już jest bardzo często za późno. Idziemy w niewłaściwą stronę i upadamy. A potem oczywiście klękamy, mówimy: Panie Boże, wybacz nam. I tak bardzo często zdarza nam się upadać. Ale czy w międzyczasie pracujemy nad tym, że gdy przyjdzie następnym razem pokusa i zasadzka, to czy wytrwamy, czy dokonamy właściwych wyborów, czy w końcu powiemy szatanowi stop? Czy odwrócimy się od grzechu? I nad tym mamy pracować. W liście Jana mamy napisane: tak więc kto twierdzi, że w nim trwa, powinien postępować tak, jak on postępował. I to jest to, co na samym początku mówiłem. Jezus, będąc tu, pokazał nam, jak można żyć. My, będąc Jego uczniami, powinniśmy dokładnie postępować tak, jak on postępował. Nie jest to proste i nie będzie proste, bo jesteśmy słabi. I wiemy też, że każdy zgrzeszył. Ale możemy mieć nadzieję, że Jezus, umierając za nas na krzyżu, umarł za nas jak za najlepszych przyjaciół, za których oddaje się życie. I tylko to może być dla nas nadzieją, że o ile nie wytrwamy w przestrzeganiu faktycznie przykazań zawsze, bo upadamy i upadać będziemy, tak tylko przez przybliżanie się do Jezusa i do Boga i przez udoskonalanie tego przybliżania się możemy liczyć na to, że zostaniemy faktycznie nazwani dziećmi Bożymi, a okaże się to w dzień zmartwychwstania. Okaże się podczas zmartwychwstania. Wtedy, kiedy Jezus powróci i wzbudzi nasze ciała, to przynajmniej ja pierwsze pytanie, jakie sobie zadam, to zadam sobie, czy jest to pierwsze zmartwychwstanie, czy drugie zmartwychwstanie. Bo wiem, że gdy będzie pierwsze i zostanie pochwycony przez aniołów na spotkanie z Panem, to będę wiedział, że nagroda w niebie czeka na mnie. Ale jeżeli się okaże, że zmartwychwstanę podczas drugiego zmartwychwstania, już będzie za późno na wszystko. Dlatego też dzisiaj to jest ten czas, kiedy powinniśmy sobie uświadomić, jak bardzo trzeba nam tutaj, w tej chwili pracować nad swoim charakterem i dokonywać takich wyborów, które przybliżają nas do Boga. Bo tylko przez przybliżanie się do Boga i nawiązywanie i umacnianie tej relacji możemy być pewni, że Duch Święty będzie udoskonalał nasz charakter, a przez to kiedyś znajdziemy się wszyscy w niebie. Dlatego warto odpowiadać sobie na te pytania. Warto robić sobie rachunek sumienia, za pomocą którego będziemy sprawdzać, jakie błędy popełniliśmy. Za pomocą którego będziemy widzieli, czy idziemy właściwą drogą. Dzisiaj możesz sobie teraz w tej chwili odpowiedzieć, czy masz pokój w sercu. Czy są rzeczy, które zaprzątają twój umysł i sprawiają, że dokonujesz niewłaściwych wyborów. Czy zawsze pilnujesz swojego języka? Czy nieraz zdarza ci się używać niewłaściwych słów? Kiedyś dosyć często używałem niewłaściwych słów i sam się na tym łapałem. Zdarzały mi się wulgaryzmy, aż w pewnym momencie, bo do tego czasu nikt mnie nie słyszał. Bo jak jesteś w świecie i przeklinasz, to nikt cię tak naprawdę nie słyszy, bo nikt ze świata ci nie zwróci uwagi. No, może czasem się znajdzie ktoś, kto powie, co ty mówisz. Ale dzisiaj świat jest tak nasycony przekleństwami, że nawet nie zwraca na to uwagi. Ale pewnego dnia przekląłem przy pastorze. A pastor mówi, chodź no ty tutaj. Czy ty nie możesz sobie z tym poradzić? Ja mówię, nie. To teraz masz zadanie. Pamiętaj, że za każdym razem obserwuje cię Bóg. I będziesz płacił karę. Za każde przestępstwo, za każde przekleństwo zliczaj sobie. 10 zł na cel charytatywny. I wiecie, nikt mnie potem z tego nie rozliczał. Ale za każdym razem później, gdy zdarzyło mi się użyć niewłaściwego słowa, to sam przed sobą się wstydziłem i sam przed sobą miałem wyrocznie, która mi mówiła, o, złapałeś się na tym. Czy w takim razie ty, bracie i siostro, ze swoimi problemami, które masz, stawiasz sobie cele, w których możesz sprawiać, że takich upadków będzie mniej? W jaki sposób ty rozwiązujesz kwestię pracy nad swoim charakterem? Bo my oczywiście możemy grzeszyć, upadać, przychodzić, przychadzać, przepraszać, wierzyć, że Bóg nam wybacza, ale co my ze sobą z tym tak naprawdę robimy? Czy to zdarza się ciągle i nic z tym nie robimy? Czy jednak podejmujemy jakieś kroki, które sprawiają, że jednak kiedyś byliśmy gorsi, a dzisiaj jesteśmy lepsi? Ja sam dzisiaj o sobie mogę powiedzieć, że już mi się to nie zdarza. Czyli co zrobiłem? Ktoś sprawił, że zasugerował mi, w jaki sposób mogę popracować nad sobą. I to uczyniłem. Czyli zacząłem pracować nad swoją doskonałością. I pomimo, że zawsze wierzyłem, że jestem blisko Boga i przybliżałem się do Niego i nieraz tutaj stawałem i wierzyłem, że mam Ducha Świętego, który mnie wspiera, to jednak bez tej malutkiej odrobiny wkładu własnego, w którym zacząłem pracować nad swoim charakterem, nie byłoby to możliwe również, żebym się tego pozbył. Oczywiście możemy przychodzić do Boga i mówić, Panie Boże, zabierz mi ten grzech. Panie Boże, ja nie chcę. Ale bardzo często jest to za mało. Zauważcie, jak bardzo często to robimy. Przychodzimy i mówimy, Panie Boże, ja tego nie chcę. I co z tego? Bóg mówi, to zmień to. Ja dam ci wszystko, co jest możliwe. Duch Święty jest z tobą, ale to ty, dysponując swoją wolną wolą, musisz to zmienić, bo to jest w twoim życiu. To ty dokonujesz wyboru o grzechu. To ty nie panujesz nad swoim parszywym językiem. To ty nie panujesz nad wyborami, których dokonujesz. Czy pielęgnujesz relacje swoje z Bogiem? Czy masz pokorę w swoim sercu? Czy być może się wynosisz? Bardzo łatwo można sprawdzić to za pomocą psalmu 131. Gdy go otworzymy, tam Dawid nam pokazuje, jak bardzo nabrał pokory po wszystkich wydarzeniach, które go w życiu spotkały. Ale czy my też mamy taką pokorę? Czy możemy powiedzieć w swoim sercu, Panie Boże, mój nos spuściłem na dół, ja już nie chcę więcej, ja chcę tylko na Tobie polegać? Czy raczej bardzo często wypinamy swoją pieś i mówimy do innych, ja to tutaj naprawdę wiele mogę na ziemi, ja to tutaj naprawdę jestem duży, to ja wiem najwięcej, to ja mogę coś zrobić? Czy tak wygląda nasze życie? Psalm 131 polecam na popołudnie do zweryfikowania tych wartości. Czy mówisz więcej niż powinieneś? Jak bardzo często nas kusi do tego, żeby mówić. A Jezus na górze błogosławieństw powiedział, błogosławieni którzy? Cisi. Jak ja bardzo często łapę się na tym i nieraz wam też powtarzałem taką wspaniałą zasadę, jak bardzo szybko wygrać kłótnię. Pamiętacie? Zapamiętaliście to? Jak się wygrywa kłótnię? Milcząc, nie doprowadzając do niej. Ależ gdzie tam? My jesteśmy mądrzejsi. My swoje musimy wrzucić do ognia. A teraz wyobraźcie sobie, co by było, jak nagle, załóżmy, Grzesio i Kasia wracają do domu. No i nie wiem, Kasia do Grzesia lub Grzesio do Kasi coś mówi. Niewłaściwego, irytującego. Coś, co zwiększa ciśnienie krwi. Albo sprawia, że emocje zaczynają brać górę. Czy wiecie już, co powinniście zrobić wtedy? Nie wiem, czy słuchaliście mnie dotychczas i tak wyrwałem was z tego snu. Proszę się pilnować, bo może wyrwę kogoś innego. Co powinien zrobić Grzesio albo co powinna zrobić Kasia wtedy? Milczeć! Słuchajcie, nic wspanialszego, milczeć powinniśmy. To znaczy, no to nie tak, że na przykład Kasia mówi, Grzesiu, ja ugotowałam, to ty pozmywaj. A Grzesiu co? Milczy. Nie, 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 to nie w ten sposób, nie? Ale dokładnie mam nadzieję, że wiecie, o czym mówię. Są takie sytuacje, w których nasz aż świerzbi, żeby coś powiedzieć i dolać oliwy do ognia. Powinniśmy wtedy milczeć. My, jako nienaganne dzieci Boże, jako uczniowie światłości i współdziedzice Królestwa Bożego, powinniśmy być cisi, bo błogosławieni są cisi. Jak wykorzystujemy swój czas i te... Ile tych godzin było? 168 godzin w ciągu tygodnia. Jak my wykorzystujemy ten czas? Ile czasu w ciągu dnia marnujemy na nieistotne rzeczy? Czy wykorzystujemy dary Ducha Świętego? Również to, co siostra wspaniałego dzisiaj mówiła na apelu ewangelizacyjnym. Czy studiujemy Słowo Boże systematycznie? Bo to nas przybliża do Ojca. To, co mówiliśmy znowu na poprzednim kazaniu. Nie wiemy, jak przybliżać się? Czytaj Słowo Boże. Nie czytasz? Otwórz, czasem zmuś się, albo wprowadź sobie taki nawyk, że codziennie rano, od razu jak się obudzisz, a budź się 10 minut wcześniej, bo my wiemy, że my nie mamy czasu w ciągu dnia, jesteśmy zapędzeni i w ogóle praca nas zmusza do tego, żeby wstawać szybko, myć się, śniadanie, dzieci i do szkoły. Zaplanuj czas 10 minut wcześniej, nastaw zegarek, żeby studiować Słowo Boże. Czy wszyscy są równi dla ciebie? Czy są równi, równiejsi, wyżsi, mniejsi? Jednych traktujesz lepiej, niektórych gorzej? Czy czujesz, że jesteś gościem na tej ziemi? Czyli czy jesteś faktycznie wybraną? Czy należysz do wybranej, elitarnej jednostki Jezusa? Do walki ze złem? Czy widzisz, że to Bóg ciebie powołał właśnie, żeby nieść światu Ewangelię i innym opowiadać o Jezusie? Czy wierzysz, że masz misję do wykonania? W jaki sposób postępujesz? Przyjrzyjmy się jeszcze. Tu w Efezjan mamy napisane, że o nierządzie zaś i wszelkiej nieczystości lub chciwości nie może być nawet wśród was mowy, którzy stanowicie lud święty. Nie wypada też, byście posługiwali się jakimiś grubiaństwami. By miała miejsce wśród was bezsensowna gadanina. Jak bardzo często łapiemy się na bezsensownej gadaninie. Spotykamy się, ja już nie mówię, że w sabat, nawet na tygodniu. I bez sensu gadamy. Nawet Pismo Święte nam o tym mówi. Lub nieprzyzwoite żarty. Żarty się nas często trzymają. A między żartem a nieprzyzwoitym żartem jest bardzo cienka bariera. Patrzcie, nawet w takich rzeczach apostoł Paweł zostawił nam ślad w Piśmie Świętym. To jest niesamowita księga. Ona dokładnie nam pokazuje, jak powinniśmy postępować. Nie powinno być wśród nas bezsensownej gadaniny lub nieprzyzwoitych żartów. A powinniśmy być raczej pełni wdzięczności jednym względem drugim. Gdyż wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. I nie jest to przypadek, że wśród tych wszystkich grzechów, które są tutaj wymienione i niewłaściwego postępowania, apostoł nam zwraca uwagę na grubiaństwa, bezsensowną gadaninę lub nieprzyzwoite żarty. Dla nas mogłoby się to wydawać, że to takie nic. A jak się okazuje, w podsumowaniu apostoł mówi, że ci mogą nie mieć udziału w Królestwie Chrystusowym. W Efezjan 4:2 mamy napisane: bądźmy zawsze pokorni, łagodni, cierpliwi. Znośmy jedni drugich z prawdziwą miłością, tak iżbyśmy wszyscy stanowili jedno w wierze i byli pełni poznania Bożego Syna, abyśmy też doszli do prawdziwej dojrzałości, do rozmiarów owej doskonałości, jaką jest pełnia Chrystusa. Wiecie też, że trzeba wam wyzbyć się waszego dawnego człowieka, który niszczał wskutek ulegania złym pragnieniom. Macie się stać całkowicie nowymi i w waszym umyśle, i w waszym sercu. Macie się przyoblec w człowieka nowego, stworzonego według Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Patrzcie, być może dotychczas byliśmy tutaj, a nigdy nie przyszło nam do głowy, że taką istotną zmianę w naszym życiu musimy poczynić. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie wraz z wszelką złością. A jak bardzo często nam zdarza się być złymi. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie nawzajem, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Czy my jesteśmy względem innych mili i serdeczni? Bądźcie więc naśladowcami Boga, jak dzieci umiłowane. W waszym postępowaniu kierujcie się miłością, bo Chrystus umiłował was i samego siebie wydał za nas jako ofiarę i dar owoni miłej dla Boga. I gdy to wszystko będziemy czynić, zmieni się nasze życie całkowicie. I okaże się, że nabierzemy wielkiej wartości w oczach Bożych. A także Duch Święty zacznie działać w naszym życiu w ten sposób, że będziemy mogli dokonywać rzeczy, o których nam się nie śniło. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że apostołowie dokonywali niesamowitych cudów. Tak? Chodzili, uzdrawiali, wyganiali demony, nawet wskrzeszali zmartwych. A inni mieli to możliwość czynić? Mieli. Nie wiem, czy przypomnicie sobie, na przykład w 10 rozdziale Ewangelii Łukasza napisane jest, jest opisany powrót 72 uczniów. Czyli oprócz apostołów, inni, którzy byli z Jezusem, również otrzymywali dary Ducha Świętego i oni tam opisują, że gdy wrócili, to mieli możliwość wyganiać ze demony, leczyć chorych, a nawet wskrzeszać zmartwych. A pewnie nieraz sobie zastanawialiście, dlaczego dzisiaj tak rzadko się to dzieje u nas. Zastanawialiście się, dlaczego nie ma takich spektakularnych nawet cudów, że ktoś jest chory, a ktoś z nas przychodzi i go uzdrawia. Bo być może jeszcze jesteśmy za daleko od Boga. Być może nie staliśmy się dotychczas doskonałymi. A ja sobie postanowiłem cel. Postawiłem sobie cel. Wiecie, chciałbym być jak ten Hiob. Jak inni patriarchowie. Co Bóg mówił o Noem? Że nie ma takiego sprawiedliwego jak on. To samo mówił o Hiobie, gdy była narada, na górze narad, to się zwracał do szatana w ten sposób: a widziałeś tego? Najbardziej sprawiedliwego na ziemi? Wiecie, jak ja bym chciał, żeby Bóg tak o mnie mówił. Spójrzmy na Mojżesza, na Abrahama, na wszystkich innych patriarchów. Gdy spojrzymy na Henocha, to był ten, z którym Bóg chodził na ziemi. Czy chcielibyście, żeby Bóg chodził z wami? Żeby to o was było mówione. Żeby w niebie. Żeby to o was mówili. Tam w Łodzi jest brat, siostra. Ba, cały zbór moich dzieci prawdziwych, umiłowanych, nienagannych, żyjących w czystości. Jak ja bardzo bym chciał. Z ulegania zaś Duchowi Świętemu rodzi się miłość, radość, pokój. Potem możemy sprawdzić, czy tak faktycznie jesteśmy bardzo blisko Boga, bo będąc blisko Boga, kiedy dajemy się odmieniać Duchowi Świętemu, czynimy takie rzeczy. Rodzi się miłość, radość, pokój, cierpliwość, łaskawość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Czasem często mówimy: ja, mi brak cierpliwości, mi brak opanowania. Dlaczego? Bo być może za daleko jesteśmy od Boga. Bo być może Duch Święty nie działa w naszym sercu tak, jak powinien, bo nie daliśmy Mu przystępu. Ale gdy zobaczymy, że takie rzeczy się dzieją w naszym życiu, to będą prawdziwe cuda. Kiedy jesteśmy na złe słowo w stanie odpowiedzieć dobrze, kiedy rozumiemy, co to znaczy nastawić policzek, nie dać się wyzyskiwać, to jest jedno, ale nastawić policzek, rzecz jasna, że temu wszystkiemu nie sprzeciwia się żadne prawo. Umiłowani, jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem. Czyli wtedy, kiedy zobaczymy, że w naszym życiu dzieją się takie cuda, że sami możemy ocenić swój charakter jako doskonały, do czego nas zachęcał apostoł Paweł, Pismo Święte mówi, że możemy stanąć śmiało przed Bogiem. Biblia Warszawska, tłumaczenie. A Biblia Warszawska Praska dodaje: wówczas, o cokolwiek będziemy Go prosić, otrzymamy od Niego. Dlatego, że zachowujemy właśnie Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. Ja wierzę, że gdy przyjdziemy w pełni pokory i miłości do Jezusa i gdy zmienimy swój charakter i będziemy dążyć do tego, żeby On był doskonały, kiedy będziemy przybliżyć się do Boga i traktować faktycznie naszego Jezusa jako naszego Wybawiciela, który oddał za nas życie na krzyżu, nasze życie naprawdę totalnie się zmieni. I nie będziemy tutaj na apelu mówić, że brat Marek, który tam jest, on ma dar modlitwy. Bo będzie każdy z nas taki dar modlitwy posiadał. I będziemy tę modlitwę wykorzystywać tak, jak Jezus wykorzystywał tutaj, na ziemi. I o cokolwiek nie będziemy prosić, Bóg nam to da. Bo my będziemy prosić o rzeczy właściwe i Bóg będzie je nam dawał. Napisane jest w Ewangelii Mateusza, że ktokolwiek wtedy by przyszedł i poprosił Ojca o chleb, czy dostanie kamień, albo gdy poprosi o jajo, czy dostanie żmiję. I tam ten wywód kończy się takim jednym zdaniem, pamiętacie? A ktoś jużkolwiek by prosił o Ducha Świętego, czyż Bóg mu nie da? Tym bardziej da Ducha Świętego tym, którzy Go o to proszą. I na zakończenie taka rada od apostoła Pawła, żebyśmy sobie faktycznie uświadomili, że toczymy tutaj wielki bój i jesteśmy żołnierzami w armii Chrystusa do walki ze złem. Apostoł mówi: przywdziejcie na siebie pełną zbroję Bożą, byście mogli oprzeć się wszystkim, nawet najbardziej podstępnym atakom diabła. Prowadzimy bowiem walkę nie ze zwykłymi ludźmi, lecz mamy stawiać czoło zwierzchnością i władzą rządzą tego świata, tych ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. To nie jest tak, że my szarpiemy się tu między ludźmi. Tylko problemem jest, że ci ludzie, że na tych ludzi wpływ ma szatan. A my uczestniczymy w tym. I Bóg prosi, żebyśmy dokonywali właściwych wyborów. Dlatego okryjcie się dokładnie zbroją Bożą. Abyśmy, gdy nadejdzie w dzień zły, mogli odeprzeć zwycięsko ataki zła i ostać się zwyciężywszy wszystko. Przygotujmy się więc do walki. Przepaście swe biodra prawdą. Przyodziejcie się w pancerz sprawiedliwości. Mamy tutaj takie atrybuty jak pancerz, jak zbroja, jak tarcza, jak hełm zbawienia. To wszystko tylko potwierdza, że jesteśmy tutaj żołnierzami na ziemi. Nogi obujcie w gotowość głoszenia dobrej nowiny. Wiara niech wam zawsze służy za tarczę, którą zdołacie unieszkodliwić wszystkie najbardziej nawet rozpalone pociski złego. Patrzcie, że szatan co chwila w nas strzela pociskami złego. A na głowę załóżcie hełm zbawienia. Do ręki weźcie miecz ducha, to jest Słowo Boże. I nie dopuśćcie do tego, by diabeł wziął nad wami górę. Życzę wam serdecznie, siostry i bracia. Jak wyjdziemy stąd? Pamiętajcie, że w każdej chwili diabeł będzie chciał nas atakować, a tak jak to robił dotychczas. Tylko od tej pory musimy zdać sobie sprawę, że to nie jest przypadek i że to nie dzieje się tutaj rzeczywiście, tylko wokół nas. Szatan zasadza zasadzki, przygotowuje zasadzki. I tak jak w drugiej księdze Mojżeszowej jest napisane, zło czyha u drzwi i czeka na nas. A my musimy tylko dokonywać właściwych wyborów. Za każdym razem nabierzmy powietrza w płuca i zastanówmy się, co zrobić właściwego. Jak odpowiedzieć, jak zareagować. Bo ludzie nie mają tej świadomości. Dlaczego gdy Jezus, gdy był biczowany i krzyżowany, powiedział, Boże, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Bo ci ludzie nie wiedzieli o tym. Nie mieli świadomości, że są kuszeni przez diabła. I ci nasi bliscy, do których idziemy w świat i w których ewangelizujemy, oni sobie też sprawy nie zdają. Oni żyją tu, teraz i przywiązani są do tego świata. Ale my już to wiemy. I nie dajmy się w żadną zasadzkę szatanowi wciągnąć. Pilnujmy swojego języka, swojego postępowania, nabierzmy powietrza w płuca i zastanówmy się, jak zareagować, jak zaskoczyć szatana, jak pokonać zło. Przybliżajmy się do Chrystusa. Popamiętajmy, że to On przede wszystkim daje nam siłę do zwycięstwa. Jeżeli codziennie będziemy z Nim spędzać czas, zawsze taka walka będzie wygrana. Życzę wam, abyście spełnili tutaj swoją misję na ziemi, aby to życie nie było zmarnowane, abyście zrobili jak najwięcej dobrego dla Jezusa, nie dla siebie, nie dla innych ludzi, dla Jezusa. Żebyśmy jak najwięcej ludzi uświadomili o tym i żebyśmy kiedyś mogli wszyscy w niebie cieszyć się, że tam jesteśmy, żebyśmy wszyscy mogli śpiewać Bogu chwała na wysokościach i dziękować Mu, że wybrał nas przed założeniem świata i że staliśmy się Jego wybrańcami, dziećmi Bożymi, współdziedzicami Królestwa. A ponieważ tym jesteśmy, nie zmarnujmy tej okazji. Amen.